agenci. Bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza. Dolina szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Berlin, mieszkanie von Wedela. Dotarł do domu po kilku godzinach. Szczęśliwie tym razem samoloty alianckie skoncentrowały się na przemysłowej części Berlina i alarm w centrum miasta szybko odwołano. Nie musiał odwozić Lotte, ponieważ pod hotelem Adlon czekał na nią służbowy samochód jej ojca. Generał Jung, jeśli tylko było to możliwe, starał się zadbać o wygodę i bezpieczeństwo swojej jedynaczki. Zrobił sobie kawę, choć w realiach wojennych z jego ulubionego napoju pozostała właściwie tylko nazwa, i sprawdził, czy wszystkie zasłony są szczelnie zaciągnięte. Wolał uniknąć głupiej wpadki w postaci wścibskich mieszkańców sąsiedniej kamienicy, którzy z powodu bezsenności będą obserwować go przy pracy nad depeszami do centrali. Zapalił lampkę na biurku i wyciągnął z kieszeni złożone kartki wyjęte ze skrytki w parku Tiergarten. Zawierały kolejny meldunek od Astry, agenta pracującego w kancelarii Rzeszy. Karl kilka tygodni temu przejął od rezydenta siatki obsługę łączności z Astrą. Agent, podobnie jak sam Karl, był związany z polskim wywiadem od końca lat 30. Pozyskanie go do współpracy stanowiło dowód najwyższych umiejętności oficerów dwójki, czyli oddziału 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na kierunku zachodnim. Von Wedel orientował się, że w okresie międzywojennym polski wywiad posiadał liczne rezydentury na terenie Niemiec, słusznie zakładając, że z zachodu może nadejść największe zagrożenie dla młodego państwa polskiego. Obecnie, w 6 roku wojny, niewiele z tych struktur pozostało. Również rezydentura berlińska nie dysponowała już tak liczną siecią agentów jak na początku wojny. Pozostawało się cieszyć, że polski wywiad w ogóle działa jeszcze w stolicy Rzeszy. Wiedział, że Astra był długoletnim członkiem NSDAP. Zgłosił się do partii zachęcony przez polski wywiad, który liczył na jego szybszy awans i dostęp do bardziej wartościowych informacji. Przeszedł urzędniczą drogę. Najpierw pracował krótko w administracji lokalnej w Berlinie, a następnie, korzystając ze wsparcia partyjnego, awansował do Ministerstwa Gospodarki. W 1939 roku jedno z jego opracowań zainteresowało Hansa Lammersa, szefa kancelarii Rzeszy. Rezultatem była propozycja awansu i nowej pracy. Astra chętnie przeszedł do niewielkiej komórki w kancelarii, która przygotowywała notatki i analizy dotyczące całości problematyki gospodarczej i finansowej III Rzeszy. Dokumenty te trafiały bezpośrednio do Führera i członków wąskiego kierownictwa państwa. Wiedza Astry była żyłą złota dla polskiego wywiadu współpracującego w Londynie z Secret Intelligence Service, znaną też jako MI6. Przesyłane przez niego informacje stawały się wielokrotnie przedmiotem podziwu i zazdrości ze strony brytyjskich służb. Nie jeden raz padały nieoficjalne propozycje, jeśli nie przejęcia prowadzenia agenta dostarczającego tak wartościowej wiedzy, to przynajmniej wsparcia jego łącznikowania. Strona polska zawsze zasłaniała się względami zachowania w pełnej konspiracji pracy Astry, dlatego Brytyjczycy nie znali żadnych danych mogących prowadzić do zidentyfikowania agenta. Było to istotne, choćby dlatego, że brytyjskie służby, stanowiąc obiekt infiltracji ze strony wywiadu III Rzeszy, zanotowały kilka wpadek w wyniku działania niemieckich agentów. Rezultaty osiągane przez Astrę potwierdzały słuszność decyzji władz brytyjskich, które udzieliły formalnej zgody polskiemu rządowi w Londynie i jego służbom na zorganizowanie własnego wywiadu i utrzymywanie swoich systemów łączności. Właśnie kwestia łączności, zwłaszcza po wybuchu wojny, była najtrudniejszą częścią współpracy z tak wysoko uplasowanym agentem. Ale szczęśliwie do tej pory zachowano ścisłą tajemnicę co do jego działalności. Kolejny raz w ostatnich latach pomyślał, ile szczęścia miał on sam i Astra, że dotychczas uniknęli dekonspiracji. Berlin, sklepik Jakobsena. Karl wyszedł z budynku, w którym mieszkał. Nie miał szans wyspać się po nocnej pracy. Tym bardziej, że wypita po północy kawa pomogła mu się skupić, ale nie ułatwiła zaśnięcia. Spał najwyżej 3 godziny, wstał przed 7. Szedł w kierunku siedziby Abwehry, tą samą co zwykle drogą. Mijał mężczyzn i kobiety otulonych w ciepłe płaszcze. Wojenny Berlin budził się do życia. Z przyzwyczajenia obserwował przychodniów i otoczenie. Zawsze starał się wychwytywać nietypowe szczegóły. Liczył, że dzięki temu dostrzeże prawdziwe zagrożenie, kiedy się pojawi. tak długo pracował dla polskiego wywiadu, że czasami zastanawiał się, czy kiedyś, kiedy się to wszystko skończy, będzie potrafił żyć normalnie. Żyć normalnie, czyli w czasach pokoju i mieć gdzieś własny dom i rodzinę? Jego myśli skierowały się ku Lotte. Czyżbym zakochał się w tej dziewczynie? Pomyślał. Jak codziennie minął stację kolejki podziemnej i skręcił za róg do małego sklepiku z gazetami i papierosami. Zszedł do usytuowanego w suterenie pomieszczenia. Drzwi przy otwieraniu potrąciły wiszący nad nimi dzwonek. Interes lepsze czasy miał już dawno za sobą. W panującym tu półmroku regały i lada wyglądały na stare i mocno podniszczone. Zaopatrzenie było coraz bardziej ograniczone, dlatego i klientów przychodziło znacznie mniej. Podobnie dzisiaj, był tylko sprzedawca i on. Witam, panie Hauptmann. Starszy mężczyzna uśmiechnął się uprzejmie. Już podaję pana papierosy, dzisiaj znowu je mamy. Cieszę się, panie Jakobsen. Karl postawił teczkę na ladzie, na którą zaczął wysypywać drobne pieniądze. Teczka idealnie zasłaniała widok lady od strony niewielkiego okna. To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś ich obserwował. Obok teczki von Weidel położył dwie kartki papieru złożone w małą kostkę. Zabrał paczkę papierosów i zaczął zbierać pozostałe po zapłacie monety. Sprzedawca spokojnym ruchem zgarnął do szuflady zapłatę razem ze złożonymi papierami. Wyślę dzisiaj wieczorem, wyszeptał Jakobsen. Zajrzyj tradycyjnie jutro, może przyjdzie coś z centrali. Ale mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. O co chodzi? Dwa dni temu wieczorem miałem spotkać się z Bohunem. Jakobsen wymienił pseudonim rezydenta polskiego wywiadu w Berlinie, ale nie przyszedł. Coś takiego nie zdarzyło się od początku naszej współpracy, czyli od ponad 5 lat. Próbowałeś do niego zadzwonić? Dysponujecie przecież systemem kontaktu na sytuacje awaryjne. Oczywiście. Dzwoniłem do niego wczoraj 2 razy, do warsztatu i do domu. A dzisiaj o 6 rano zadzwoniłem kolejny raz do domu i ponownie kilka minut temu, ale nie odebrał telefonu. Niepokoję się, czy coś mu się nie przydarzyło. W tej sytuacji pozostaje jedynie wizyta u niego w warsztacie. Ja się tym zajmę. Mam lepsze możliwości niż ty. Ty pilnuj swojej roboty. Spróbuję najpierw jeszcze raz zadzwonić. Jeśli go nie złapię, to wybiorę się do niego. Tylko uważaj, Karl, powiedział Eryk. Jeśli Bohun wpadł, to na miejscu może być kocioł. Wolałbym nie zostać sam z tym całym szpiegowskim kramem. Chyba jestem już za stary na taką pracę. Nawet nie żartuj. Wszystko będzie dobrze.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.